Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Mamy Dzień Kobiet. Święto moim zdaniem bardzo musicalowe. Według ankiet przeprowadzonych w Teatrze Syrena większość naszych widzów to widzki. A sam musical od swoich narodzin buduje popularność na postaciach kobiecych. Ale nie tylko, bo również, a może przede wszystkim na aktorkach, gwiazdach i diwach. No i właśnie o diwach opowiem Wam dzisiaj. O tych największych w historii musicalu, o prawdziwych legendach. No i też trochę o tych, które królują nam na Broadwayu i West Endzie dzisiaj. Zacznę od królowej Ethel I. Pierwsza, niekwestionowana, legendarna i ciągle chyba nieporównywalna z nikim innym diwa Broadwayu, była z pierwszego zawodu sekretarką i stenotypistką. Miała wszystkie możliwe kwalifikacje do pracy biurowej i nawet przez kilka lat ją wykonywała. Początkowo śpiewała głównie wieczorami, hobbystycznie. Ethel Merman, zdecydowanie największa gwiazda teatralna i musicalowa swoich czasów. Pierwsza dama amerykańskiego teatru. Miała potężny, metaliczny belt, do którego do dzisiaj porównuje się głosy najlepszych. Było to bardzo ważne w czasach, kiedy nie nagłaśniano jeszcze musicali przez mikrofony czy mikroporty. Wokalistka musiała się przebić przez gęste jazzowo-swingowe aranżacje, żeby być słyszalna w ostatnim rzędzie sali teatralnej. Merman nie miała z tym problemu. Zawdzięczała to operacji migdałków, którą przeszła w młodości. Bardzo zresztą bała się tego zabiegu, bała się, że wpłynie on na jej głos. No i wpłynął. Po usunięciu migdałków głos Merman wzmocnił się i nabrał barwy, dzięki której aktorka przeszła do legendy. Urodziła się w 1908 roku w Queens, czyli była rodowitą Nowojorką. Sama utrzymywała, że jest 4 lata młodsza. No ale cóż, dokumenty i wygrzebujący je z archiwów historycy są bezwzględni. Nawet dla pierwszych dam Broadwayu. Pochodziła ze zwykłej, niezwiązanej z teatrem czy sztuką rodziny. Jej ojciec był księgowym, a matka nauczycielką. Nic dziwnego, że państwo Zimmerman chcieli zapewnić córce porządny fach. I tym właśnie fachem była profesja sekretarki. Właśnie, Zimmerman, przez 2 N nawet. Tak w rzeczywistości nazywała się Ethel. Dopiero kiedy zaczęła występować, doszła do wniosku, że tak długie nazwisko nie mieści się na teatralnych markizach. Dlatego obcięła z niego pierwsze 3 i ostatnią literkę. Z Zimmermann zrobiło się Merman. W sam raz na afisz. Początkowo, jak mówiłem, występowała po godzinach w różnych nowojorskich klubach. Namiętnie oglądała wodewile w Palace Theater i w domu naśladowała styl tamtejszych gwiazd. Miała zresztą szczęście, bo jej szef pracy, niejaki Caleb Brack, był fanem wyścigów automobilowych. Sam się ścigał i praktycznie nie bywało go w biurze. Dlatego Merman mogła w biurze odsypiać noce zarwane na teatralnych ekscesach. Najpierw wypatrzył ją agent filmowy. Podpisała kontrakt na $125 tygodniowo. Dzięki temu mogła zwolnić się z poprzedniej pracy. Występowała więc w filmach. A w tym samym czasie coraz częściej na scenie Palace Theater. To stamtąd zgarnął ją teatralny tym razem producent Vinton Freely. Zaprosił Ethel na przesłuchanie do nowego musicalu Georgia i Iry Gershwinów. No i wymiotła konkurencję. Premiera odbyła się w 1930 roku, a Ethel Merman zagrała postać Frisco Kate Fothergill. To z tego musicalu pochodzi przebój I Got Rhythm. I to Ethel Merman zaśpiewała go po raz pierwszy na scenie. Ten jej teatralny debiut był wielkim hitem na swoje czasy. Zagrano go 272 razy. Merman stała się ulubioną aktorką Gershwina. Zresztą nie tylko jego. W 1934 roku zagrała w premierowej obsadzie najsłynniejszego przedwojennego musicalu Cola Portera, Anything Goes. A w 1946 roku została z kolei muzą Irvinga Berlina jako tytułowa Annie i tytułowy pistolet w Annie Get Your Gun. 4 lata później zagrała w Call Me Madame i dostała pierwszą w życiu statuetkę Tony. Nie można jednak powiedzieć, że długo czekała na tę nagrodę, bo była to trzecia taka statuetka w historii. Dopiero trzecia. W końcu Tony organizuje się od 1947 roku, a nagroda dla najlepszej aktorki w musicalu jest przyznawana od roku 1948. W 1950 roku Ethel Merman wyszła za mąż za prezesa linii lotniczych Continental Airlines. Postanowiła wtedy, że zerwie z teatrem i filmem i przeniesie się do Colorado, żeby zostać po prostu dobrą żoną. Nie zgodził się dobry mąż. Namówił Ethel do powrotu na Broadway, gdzie ponownie wystąpiła w 1953 roku, tym razem w Happy Hunting. Ale największy triumf przyszedł w roku 1959. Ethel Merman zagrała Rose w musicalu Gypsy, Jula Steina. To niesamowita, wielka rola. Rose jest niespełnioną aktorką w mocno średnim wieku, która swoje niespełnione nadzieje na karierę w teatrze przenosi na dwie kilkuletnie córki. Przerabia je na wodewilistki i objeżdża z nimi Amerykę. Jedna z córek, ta bardziej utalentowana, porzuca matkę i ucieka. Wtedy Rose musi awansować drugą, która zresztą faktycznie robi wielką karierę, tyle że jako gwiazda burleski, widowiskowego striptizu. Ta rola Rose, to tak naprawdę narodziny instytucji musicalowej diwy. Jest to rola dramatyczna, wielka, naładowana sprzecznymi emocjami, wymagająca aktorskiej osobowości, charyzmy i magnetyzmu. No i piekielnie trudna wokalnie, z kosmicznie spektakularnym, dramatycznym, potężnym numerem Rose's Turn w finale. Taki musical i taką rolę można napisać dopiero wtedy, kiedy ma się taką aktorkę. No i ta rola została napisana dla Ethel Merman. Zagrała ją koncertowo i wytyczyła szlaki wszystkim musicalowym divom w przyszłości. Każda z wielkich aktorek na Broadwayu prędzej czy później musi zagrać Rose w Gypsy. To ostateczny egzamin dla wielkiej, dojrzałej musicalowej gwiazdy, potwierdzenie jej statusu i umiejętności, a jednocześnie marzenie każdej broadwayowskiej aktorki. Divy, o których będę mówił za chwilę, też grały w pewnym momencie swojej kariery Rose. A te, co nie zagrały, jeszcze pewnie zagrają, a już na pewno o tym marzą. Ta rola była pierwszą z serii wielkich ról dla wielkich musicalowych aktorek, wehikułów dla broadwayowskich div. Kolejne to na przykład Dolly w Hello Dolly, Mame w musicalu Mame, czy Joanne w Company. Pierwsza z tych ról i ciągle klasyczna, pomnikowa Dolly też została napisana dla Ethel Merman. Producent David Merrick kazał kompozytorowi Jerry'emu Hermanowi napisać partię Dolly na głos właśnie Ethel Merman. Ta jednak po oszałamiającym sukcesie Gypsy, który przełożył się na 702 spektakle, nie czuła się na siłach podjąć kolejnego tak wymagającego wyzwania. Nie miała zresztą też motywacji finansowej. Jej kontrakt na Gypsy był gwiazdorski. Zarabiała na spektaklu 130 tysięcy dolarów rocznie. To była oszałamiająca suma wtedy, a dochodziły do tego jeszcze 10% tantiemy. Rola Dolly przypadła Carol Channing, która zaśpiewała ją jako pierwsza w premierowej obsadzie musicalu. Ale Dolly była Ethel Merman po prostu pisana. Ostatecznie aktorka wystąpiła jako ostatnia Dolly w premierowej produkcji. Był to już rok 1970, bo Hello Dolly stał się gigantycznym przebojem i spektakl zagrano 2844 razy, czyli grano go 6 lat od premiery. Kiedy Merman zagrała Dolly po raz pierwszy, był z tym ogromny problem. Za każdym razem, kiedy wychodziła na scenę, dostawała owacje na stojąco. Bardzo irytujące, prawda? No ale jakoś dociągnęła. Ten i kolejne 209 spektakli. Ogólnie Ethel Merman zagrała 13 dużych ról musicalowych na Broadwayu, w tym większość premierową. Były to role ikoniczne. W musicalu Annie Get Your Gun zaśpiewała po raz pierwszy hit There's No Business Like Show Business. Ten hit stał się hymnem Broadwayu. Jako wielka gwiazda słynęła z osobowości i często ekstrawaganckiego zachowania. Kiedy na jednym ze spektakli przeszkadzał jej pijak, zaśpiewała 3 nuty finału przebojowego numeru, po czym przerwała, zeszła ze sceny, złapała gościa za fraki, przeciągnęła między rzędami i wyrzuciła aż za drzwi teatru na ulicę. Po czym wróciła i jak gdyby nigdy nic, zaśpiewała ze sceny ostatni, najwyższy dźwięk. Dostała duże brawa. Była przyjaciółką republikańskiego prezydenta Dwighta Eisenhowera, ale numer Everything's Coming Up Rose zaśpiewała też na inauguracji demokraty Johna Kennedy'ego, a później wykonała go też dla Ronalda Reagana. Podsumowując swoją karierę, powiedziała tak. Broadway był dla mnie bardzo dobry, ale ja też byłam bardzo dobra dla Broadwayu. Zmarła w roku 1984. 5 lat wcześniej udowodniła, że naprawdę nie boi się wyzwań. Jako 71-latka wydała album The Ethel Merman Disco, na którym zaśpiewała swoje największe musicalowe przeboje w wersjach ultra nowoczesnego wtedy disco. Jest ten album na Spotify, bardzo, bardzo polecam. Ethel Merman zapoczątkowała erę wielkich kobiecych gwiazd Broadwayu. W tamtych czasach ułożyły się w całkiem imponującą konstelację. Wytyczyła też swego rodzaju schemat kariery musicalowej gwiazdy. Po przebiciu się na Broadway aktorki osiągały w pewnym momencie taką pozycję, że to dla nich kompozytorzy pisali piosenki i musicale, pisali dla nich wielkie role. No ale osiągnięcie takiego poziomu i takiej rozpoznawalności wymagało czasu. Dlatego wbrew pozorom największe kobiece role w musicalu nie są dla 20-latek, ale dla kobiet dojrzałych. Są najciekawsze, najbardziej dramatyczne, najbardziej imponujące wokalnie. Wymagają prawdziwych osobowości, takich jak Merman i jej następczynie. Z następczyń bezpośrednich wymieńmy na początek Gwen Verdon, wizerunkowo przeciwieństwo Ethel Merman. Merman była brunetką, grała kobiety silne, przebojowe i charyzmatyczne. Verdon była pierwszym słynnym musicalowym rodzielcem, a jej postaci były pozornie bezbronne, były trochę kusicielkami, ale raczej szalonymi niż mocnymi, no i często były też poturbowane przez los. Ona sama była najlepszą tancerką spośród gwiazd musicalu i w ogóle jedną z najlepszych tancerek w historii Broadwayu. Na karierę w showbiznesie była skazana. Jej ojciec był elektrykiem w studiu MGM, matka wodewilistką, a potem właścicielką studia tańca. Mała Gwen cierpiała na krzywicę, chodziła w butach ortopedycznych. Lekcje tańca, na które zabierała ją matka, były dla dziewczynki formą fizjoterapii. Uczyła się wszystkich możliwych rodzajów tańca. Baletu klasycznego, jazzu, flamenko, tańca towarzyskiego. Jako 6-latka była znana w Ameryce jako najszybsza mała tancerka stepu. W wieku 11 lat debiutowała jako balerina solistka. I nagle w wieku 17 lat uciekła z domu z reporterem. Wkrótce była już rozwódką i samotną matką. Musiała zarabiać na życie, na siebie i na syna, więc zaczęła pisywać do magazynów branżowych, a w końcu została asystentką choreografa Jacka Cole'a i tak trafiła na Broadway. Debiutowała w 1950 roku w produkcji Alive and Kicking. W 1953 roku dostała drugoplanową, mocno utanecznioną rolę w musicalu Cole'a Portera Can Can. To był przełom, taki zresztą, który przeszedł do historycznej anegdoty. Otóż w trakcie tryoutów okazało się, że jej występy w numerze tanecznym Ogród w Edenie przyćmiewają według widzów główniaka, rolę, w której występowała jako gwiazda francuska aktorka Lilo. Lilo zmusiła producentów i autorów do wycięcia całej tej sceny. Rola Verdon stała się nagle rulką. Ale na premierze na Broadwayu wydarzyło się coś niespodziewanego. Kiedy Verdon miała wyciągnąć nóż i wbić go w pierś partnera, z rekwizytu odpadło ostrze. Przerażona pod wpływem impulsu przyciągnęła aktora i pocałowała namiętnie w usta. Po czym pobiegła w kulisy i do garderoby na przebiórkę. Ale publiczność była zachwycona i zaczęła skandować jej nazwisko. Producent wyciągnął Verdon z garderoby w szlafroku i wepchnął na scenę. Rano gazety pisały tylko o niej. Z dnia na dzień stała się gwiazdą. W 1955 roku zagrała główną rolę uwodzicielki Loli w musicalu Damn Yankees. Musicalu o bejsboliście, który podpisuje pakt z diabłem, żeby drużyna Washington Senators mogła pobić Yankeesów. Dostała za tę rolę nagrodę Tony, jedną z czterech w karierze. Co jednak ważniejsze, poznała przy tej produkcji Boba Fossiego. Tancerza, choreografa i reżysera, z którym związała się na całe życie. Fossi i Verdon stali się parą w życiu zawodowym i prywatnym. Wzięli ślub, potem się rozstali, żyli w separacji, ale nigdy nie zerwali bardzo bliskich relacji. Te ich relacje najlepiej określa facebookowe miano to skomplikowane. Verdon ogarniała Fossiego, pomagała mu w Berlinie stworzyć arcydzieło, czyli filmowy kabaret, a ich kariery były ze sobą mocno związane. Fossi zdradzał ją, porzucił, pozostając jednak najbliższą jej osobą, na dobre i na złe. To on dla niej, a właściwie na jej żądanie, zrobił na Broadwayu musical Chicago, który miał być wehikułem dla wielkiego comebacku aktorki i tym właśnie był. W końcu Fossi zmarł niemalże w jej ramionach. Stracił przytomność, kiedy wspólnie wybierali się do teatru w Waszyngtonie na premierę Sweet Charity. No właśnie, Sweet Charity to kolejna ikoniczna rola Verdon. I kolejny spektakl zrobiony wspólnie z Fossim. Tytułowa Charity to już kolejne pokolenie musicalowych bohaterek. Jest tancerką w klubie, mocno ekscentryczną osobowością, szaloną i sympatyczną, ale co ciekawe, właściwie jej historia to opowieść o wyzwalaniu się od zależności od faceta i facetów. W Chicago Verdon zagrała Roxy, a jej partnerką w roli Velma Kelly była Cheetah Rivera, kolejna z wielkich div musicalowych tych czasów. Pierwsza diva o pochodzeniu latynoamerykańskim i pierwsza Anita w West Side Story. Jej zawodowa biografia przeplata się z życiem i Ethel Merman, i Gwen Verdon. Z tą pierwszą występowała w Call Me Madame, z Verdon jeszcze jako szeregowa tancerka w Kankanie. Z jej najważniejszych ról poza wspomnianymi trzeba wymienić sekretarkę Rosie w Bye Bye Birdie, pierwszym musicalu z nutami rockowymi z 1960 roku, oraz divę Aurorę z pocałunku kobiety pająka. W 2003 roku zagrała producentkę filmową Lillian Lafleur u boku Antoniego Banderasa w drugiej broadwayowskiej realizacji Nine. Cheetah Rivera była osobowością, podporą społeczności Broadwayu. Przez parę lat prowadziła nawet restaurację przy 42nd Street, która była ulubionym miejscem spotkań przedstawicieli właśnie społeczności Broadwayu. Zmarła 30 stycznia tego roku, 2024, w wieku 91 lat. Dla porządku, Gwen Verdon też już nie żyje od 2000 roku. A i jeszcze, póki pamiętam, ze skomplikowaną relacją Verdon i Fossiego możecie się zapoznać dzięki serialowi Fossi-Verdon, dostępnemu na Disney+. Z tego pokolenia broadwayowskich div koniecznie trzeba też wymienić Elaine Stritch. Była dublerką Merman w oryginalnej produkcji Gypsy, a potem przejęła jej rolę w spektaklu objazdowym. Wyrobiła sobie nazwisko, ale karierę kontynuowała przede wszystkim w filmie i telewizji. Dopiero w wieku 44 lat stała się prawdziwą gwiazdą Broadwayu. Zagrała jako pierwsza Joanne w Company. Rolę zblazowanej żony milionera, pogrążonej w depresji i alkoholizmie, cynicznej, ale też bezbronnej i poobijanej. Premierowo wykonała nieśmiertelny numer Sondheima Ladies Who Lunch. Rola ta przyniosła jej szczęście osobiste. Kiedy powtórzyła ją w Londynie, poznała męża, brytyjskiego aktora Johna Beya, za którego wyszła. Przeprowadziła się do Anglii i do Stanów wróciła dopiero po śmierci swojego życiowego towarzysza w 1982 roku. Wtedy została gwiazdą telewizji, a w 2001 roku furorę zrobił jej autobiograficzny monodram Elaine Stritch at Liberty, najpierw w progresywnym Public Theater, a potem na Broadwayu. Gypsy i West Side Story to musicale poniekąd sondheimowskie. Stephen Sondheim był autorem ich tekstów piosenek. Company to już jego pełne autorskie dzieło. Mówię o tym, ponieważ kolejne wielkie musicalowe diwy są mocno związane z twórczością Sondheima. Jak mało kto, potrafił on dać im doskonały, trudny, ale wdzięczny materiał aktorski. Angela Lansbury była pierwszą Brytyjką w omawianym dzisiaj gronie. Rodowitą Londynką, która do Ameryki dotarła w czasie wojny, jako dziecko. Debiutowała w 1944 roku jako nastolatka w filmie Gaslight z Ingrid Bergman. Za rolę tę dostała nominację do Oscara jako nastolatka. Potem poszło już z górki. Była gwiazdą filmową, przede wszystkim filmową, a na Broadwayu zadebiutowała dopiero w 1957 roku we francuskiej burlesce Hotel Paradiso. Pierwszą ważną rolę dostała właśnie w musicalu Sondheima, Anyone Can Whistle, w 1964 roku. Jej wielkim atutem był wygląd, ale pod innym względem niż można by się spodziewać. Miała specyficzne rysy twarzy, dzięki którym przez całe życie wyglądała dojrzalej, czy po prostu starzej niż w rzeczywistości. Między innymi dlatego mogła zagrać w 1966 roku tytułową Mame, Mamcie, ekscentryczną przedstawicielkę nowojorskiej bohemy, której motto brzmi: życie to bankiet, tymczasem większość z was, biednych sukinsynów, głodzi się na śmierć. Osobliwa maksyma w dobie wielkiego kryzysu, kiedy rozgrywa się akcja Mame. To kolejna wielka kobieca rola, postać ikona wykreowana przez musical. Również ikona ruchu gejowskiego, jak się szybko okazało. W 1973 roku Lansbury zagrała w Londynie Rose w Gypsy. Tak jak mówiłem, biografia teatralna musicalowej diwy nie byłaby kompletna bez tej roli. A w 1979 roku, no tak, w Nowym Jorku jako pierwsza piekła najgorsze paszteciki w Londynie. Czyli zagrała panią Lovett w Sweeney'u Toddzie Sondheima. Jej angielskość, no w sumie naturalna u Angielki, została przeniesiona do tego bardzo angielskiego musicalu i znowu powstała ikona. Z ciekawostek, Angela Lansbury dostała propozycję zagrania siostry Ratchet w filmowej wersji Lotu nad Kukułczym Gniazdem. Stwierdziła jednak, że nie udźwignie tej roli. My, jako fani musicalu, kochamy ją za Mame i panią Lovett, ale większość świata zna ją przede wszystkim jako starszą panią detektyw, emerytkę Jessica Fletcher, rozwiązującą skomplikowane zagadki kryminalne w serialu Napisała morderstwo. Powstały 264 odcinki tego serialu, a Lansbury wystąpiła we wszystkich. Tak właśnie toczyło się jej życie, między Londynem, Nowym Jorkiem i Hollywood, między teatrem a filmem i telewizją. Na Broadwayu zagrała w 14 produkcjach. Dostała 5 nagród Tony, w tym 4 za musicale. Zmarła niedawno, bo w październiku 2022 roku. Drugą broadwayowską ikoną, której nazwisko wiąże się bardzo mocno, najmocniej chyba z Sondheimem, jest drugi rudzielec wśród naszych dzisiejszych bohaterek, Bernadette Peters. Zaczynała jako gwiazda dziecięca. Jako 3-latka występowała w teleturnieju dla dzieci Juvenile Jury. Legitymację Actors Equity, amerykańskiego związku zawodowego czy też organizacji branżowej aktorów, wyrobiła jako 9-latka. Wtedy też debiutowała na zawodowej scenie w komedii This is Gogol. Pierwszy musical zaliczyła w wieku 10 lat, The Most Happy Fella, w 1959 roku. Oczywiście występowała w Gypsy, ale najpierw jako dziecko, grając June w amerykańskiej objazdowej wersji. Śpiewająco przeskoczyła potem do obsady dźwięków muzyki, gdzie zagrała najstarszą córkę kapitana von Trappa, czyli Liesl. Na Broadwayu debiutowała w 1967 roku, a pierwszą poważną rolę zagrała już rok później w musicalu George M., występując obok Joela Greya. Jej sondheimowski okres przypadł na lata 80. W 1984 roku wystąpiła jako premierowa Dot i Mary w Niedzieli w Parku z George'em, jednym z najbardziej osobliwych musicali Sondheima, musicalu o obrazie George'a Serota. 3 lata później została wiedźmą w Into the Woods, również Sondheima. Pojawiła się więc w głównych rolach w dwóch największych triumfach artystycznych kompozytora z dojrzałego okresu twórczości, kiedy ugruntowana już była jego pozycja jako mistrza, tuza i największego autorytetu w świecie musicalu. Peters przez samego Sondheima była określana jako aktorka, która śpiewa, co było dla mistrza bardzo znaczące. Twierdził, że jej wielkość polega na tym, że wspaniałe aktorstwo łączy z najwyższymi umiejętnościami wokalnymi, ale z naciskiem na aktorstwo. Dlatego była dla niego inspirująca. Oczywiście, Peters zagrała w 2003 roku Rose w Gypsy, w spektaklu Sama Mendeza. Z kolei niedawno, bo w 2018 roku, na Broadwayu zastąpiła Bette Midler jako Dolly w najnowszej amerykańskiej produkcji tego musicalu. No ale kolej na królową królowych. Patti LuPone, czyli największą gwiazdę Broadwayu w ostatnich dziesięcioleci. Patti LuPone to Ethel Merman naszych i przed naszych czasów. Trudno powiedzieć, czy jakakolwiek osobowość aktorska w historii musicalu przebiła Patti. Czy nie jest ona po prostu największą aktorką w historii naszego gatunku? Ze zgrozą patrzę na zegarek, zaczynając mówić o niej tak trochę już pod koniec programu, ale spokojnie. Może po prostu poświęcę kiedyś Patti LuPone osobny odcinek. LuPone jest młodsza od Peters o rok. Urodziła się w 1949 roku w Nowym Jorku. Jej dwóch braci również zostało aktorami, występowali zresztą jako dziecięce trio. Robert LuPone był pierwszym Zakiem, reżyserem w A Chorus Line. LuPone jest nie tak znowu daleką krewną Adeliny Patti, jednej z największych śpiewaczek w historii opery, zmarłej w 1919 roku. Jej rodzina ma włosko-amerykańskie korzenie. Skończyła wydział aktorski renomowanej szkoły artystycznej Juilliard. Studiowała jako pierwszy rocznik tego wydziału. Jest absolwentką z 1972 roku. Po studiach weszła w skład The Acting Company, zespołu podróżującego po Ameryce z ambitnym repertuarem teatralnym i muzycznym. W 1973 roku debiutowała na Broadwayu w Trzech Siostrach Antoniego Czechowa jako Irina i w ogóle nie śpiewała w tym spektaklu. Była jedną z ulubionych aktorek dramaturga Davida Mamet'a. W 1979 roku nastąpił przełom w jej karierze. Zagrała tytułową Evite w premierowej produkcji na Broadwayu. Z Andrew Lloyd Webberem, autorem Evity, była odtąd zawodowo związana całkiem długo, co jednak skończyło się wybuchem wielkiej aktorsko-kompozytorsko-producenckiej wojny domowej. Ale o tym za chwilę. Za Evitę dostała nagrodę Tony w wieku 30 lat. Całkiem nieźle. Ale o spektaklu opowiada jako o najgorszym doświadczeniu w swoim życiu. Traumie, koszmarze. Mówi, że ta rola polega na tym, żeby nieludzko wydzierać się przez cały spektakl. Że partię Evity napisał gość, który z całą pewnością nienawidzi kobiet. Pozdrawiam serdecznie wszystkie aktorki grające Evitę. LuPone twierdzi też, że koszmarna była atmosfera pracy. Grała główną rolę w jednym z największych musicali na świecie, a produkcja i inni traktowali ją jak gówniarę. Pozytywy z produkcji były w zasadzie 3. 1. Zaprzyjaźniła się z Mandym Patinkinem, który grał Che. Ich przyjaźń przetrwała do dzisiaj. 2. Jak mówiłem, dostała Tony Award. 3. Dzięki tej roli została największą współczesną gwiazdą musicalu na świecie. Ten dopust Boży w postaci grania premierowej broadwayowskiej Evity Webber wynagrodził jej, proponując rolę Fantyny w pierwszej obsadzie Nędzników w Londynie. LuPone dostała za nią nagrodę Oliviera, jako pierwsza Amerykanka w historii w swojej kategorii. W 1993 roku była oczywistym wyborem jako Norma Desmond w światowej prapremierze Bulwaru Zachodzącego Słońca w Londynie. O tym spektaklu opowiadałem Wam w moim podcaście, polecam więc powrót do poświęconego mu odcinka. Właśnie przy okazji tego tytułu wybuchła wojna między LuPone a Webberem. Webber uważał wtedy, że Bulwar to materiał na jego kolejne arcydzieło. Tak miało być. Miał to być następca Upiora w operze. Wyszło nie do końca. W Londynie przyjęto Bulwar dosyć chłodno. a dostało się od krytyków m.in. Lupon. Kiedy więc w produkcji Bulwaru w Los Angeles, zrealizowanej jeszcze przed przeniesieniem spektaklu na Broadway, Weber zachwycił się kreacją Glenn Close w roli Normy, wiedział już, kogo winić za porażkę. Kłopot polegał na tym, że Lupon była już zakontraktowana na Broadway. Ale Weber takimi rzeczami niespecjalnie raczy się przejmować. Zmienił więc zdanie, złamał umowę i zaproponował rolę Close. Skończyło się wielką awanturą i ostatecznie dealem. W ramach tego dealu Patti LuPone dostała okrągły $1,000,000 za to, żeby nie zagrała Normy Desmond na Broadwayu. Jak dla mnie w porządku. Też bym tak chciał. Tak czy inaczej, Weber i LuPone pogodzili się dopiero po wielu, wielu latach. W 2005 roku Patti LuPone potwierdziła swój status gwiazdy, grając panią Lovett we wznowieniu Sweeney'a Todda na Broadwayu w słynnej kameralnej inscenizacji, gdzie aktorzy grali również na instrumentach muzycznych. Patti na tubie i dzwonkach. 5 lat później jej kunszt przydał się przy kreowaniu niezwykle dramatycznej roli chorej psychicznie Lucy w Kobietach na skraju załamania nerwowego. A w 2018 roku w Londynie LuPone wystąpiła zjawiskowo jako Joanne w Company w odwróconej wersji. To znaczy taki, gdzie Bobby facet staje się Bobby kobietą. Powtórzyła tę rolę i zaśpiewała o paniach, które jedzą lunch na Broadwayu. Ja widziałem ją w Londynie i będę wnukom o tym opowiadał. W 2008 roku dostała 2 nagrodę Tony w karierze. Oczywiście za Rose w Gypsy, bo i LuPone zagrała Rose, no jak to diwa. W czasie gali skomentowała. Fajnie jest zarabiać na życie grając na co dzień na Broadwayu i raz na 30 lat dostać jakąś statuetkę. Jej 2 Tony od pierwszej dzieliło właśnie 30 lat. LuPone to instytucja. Gra na Broadwayu, West Endzie, gra w filmach, w dramacie, koncertuje, śpiewa w wypełnionych po brzegi gigantycznych salach z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej, ale też w nowojorskich klubach przy pianinie, gdzie sama jej osobowość wystarcza za cały zespół. Jej portfolio na Broadwayu obejmuje 27 ról teatralnych. Po zejściu Company z broadwayowskiego afisza Patti LuPone zrezygnowała z członkostwa w Actors Equity, co oznacza, że prawdopodobnie nie będzie już występować na scenie. Zostają nam jej nowe role w filmach czy serialach. LuPone to największa współczesna osobowość światowego musicalu. Potrafi się postawić nie tylko Weberowi, ale też potworowi jeszcze straszniejszemu, tak zwanemu przeciętnemu widzowi. Nie radzę nikomu odbierać komórki w trakcie jej występu albo robić zdjęć pomimo zakazów. Zdarzało się jej przerwać z tego powodu przedstawienie, skonfiskować delikwentowi komórkę, a widzowi, który odmówił w teatrze założenia maseczki mimo obostrzeń, kazała soczyście, powiedzmy, że bardzo, bardzo szybko uciekać. Zbluzgała go na żywo, ze sceny. Kiedy widz odparł, że to on płaci jej garze, odkrzyknęła, że to gie prawda. Garze wypłaca jej producent. Wszystkie wymienione diwy to legendy. Postaci, które przeszły do historii Broadwayu. Czy znalazły kontynuatorki? No jasne, że tak. Musical to prawdziwa fabryka div. Ze współczesnych, cieszących się podobnym do poprzedniczek statusem, mogę wymienić kilka. Na przykład Christine Chenoweth i Idina Menzel. Obie zagrały śmiertelne przyjaciółki w Wicked, Glinde i Elphaba. Chenoweth miała już wtedy na koncie rolę Sally w You Are Good Men, Charlie Brown na Broadwayu, no i rolę na przykład w telewizyjnej disneyowskiej produkcji Annie. Idina Menzel, fantastyczny debiut w Rent jako Maureen. Dzięki Wicked przeszły obie do historii musicalu i uzyskały status międzynarodowych gwiazd. Tylko czekać, aż obie zagrają Rose w Gypsy. Na razie korzystają z tego statusu, grając kolejne role broadwayowskie, a także występując w produkcjach filmowych i telewizyjnych, w tym w musicalach, których w filmie i telewizji jest ostatnio coraz więcej. Wielką gwiazdą i diwą jest Audra McDonald, o której świat musicalu dowiedział się dzięki wspaniałej roli Sary w Ragtime. Jest chyba pierwszą czarną aktorką, która bez cienia wątpliwości jest broadwayowską diwą. Jej młodszą koleżanką jest Ariana DeBose, przyznająca się do pochodzenia portorykańsko-afrykańsko-włoskiego. Wystąpiła w szeregu przedstawień na Broadwayu, m.in. w Hamiltonie, by szybko przenieść popularność do filmu, do musicali filmowych, które oglądamy dzisiaj nie tylko w kinie, ale też na platformach streamingowych. Jej największym sukcesem była rola Anity w najnowszej filmowej wersji West Side Story w reżyserii Spielberga. Możecie ją też oglądać w przezabawnym musicalowym serialu Apple TV Szmigadun. Po naszej stronie oceanu wielką popularnością cieszy się Carrie Hope Fletcher, dla której Andrew Lloyd Webber napisał Złego Kopciuszka, a która wielką popularność zdobyła dzięki musicalowi Heathers w Londynie. To taki mój krótki poczet królowych musicalu. Z całą pewnością niepełny. My oczywiście w Syrenie królowe bardzo lubimy. Zarówno anglosaskie, takie jak w Six, jak i polskie w Bitwie o Tron. Wielką radością przepełnia serce to, że z coraz większym przekonaniem można mówić, że i my dorobiliśmy się musicalowych div. Błyszczą one w największych rolach, a swoimi osobowościami dźwigają największe aktorsko-wokalne broadwayowskie ciężary. Olga Szomańska, Edyta Krzemień, Katarzyna Walczak, Małgorzata Chruściel, Marta Burdnowicz, Ania Terpiłowska, Anastazja Simińska, no to przecież nasze własne musicalowe divy. Zapraszam do oglądania, jak rządzą polskim musicalem na naszych scenach. Przede wszystkim oczywiście do Syreny. A musicalowi życzę wszystkiego najlepszego z okazji 8 marca, bo musical jest kobietą.